Dzień dobry, witam serdecznie. Sebastian Wierciak przy mikrofonie. Moim i Państwa gościem jest profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Jan Lubiński, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja już nie jestem kierownikiem, jestem w wieku emerytalnym, jestem tylko ekspertem.
Tylko ekspertem.
Albo aż ekspertem, tak, bo a kierownikiem jest pan profesor Gronwald.
O, to przepraszam za ten błąd, ale nie zmienia to faktu, że dosłownie pół minuty temu wbiegł pan profesor do studia, bo tyle jest roboty na emeryturze.
No tak, tak, tak. Tak się dobrze składa, że no, zdrowie mi dopisuje pod każdym względem i jakoś w związku z tym jestem bardzo, bardzo zajęty. Mhm.
Zachodniopomorskie Noble. Może od tego tematu zacznijmy, bo to jest świeża sprawa. Wczoraj zostały wieczorem wręczone statuetki. To ważny moment, ważny w ogóle pomysł, żeby takie zachodniopomorskie Noble przyznawać?
No wie pan, ja jestem głęboko przekonany, że to jest niezwykle ważne. Szczególnie ważne w naszej rzeczywistości, kiedy my przechodzimy taką transformację świadomości. Noble są takim wyrazem tego mojego głębokiego przekonania, że nam jest potrzebna bardzo duża staranność, żeby pracować według najwyższych standardów światowych. Mhm. To jest to. Taki jest sens tych nobli. One mają przypominać o tym, że nic nie może być byle jak, tylko ma być wszystko według najlepszych międzynarodowych standardów. I tak to jest. I na tym te noble polegają. I właśnie te nagrody są za to. To są nagrody dla tych, którzy taką formułę wypracowali, którzy osiągnęli te rzeczywiście bardzo wysokie wartości, wyniki naukowe. My ich dostrzegamy, doceniamy, to jest jeden aspekt, a drugi, no ja bym bardzo chciał, żeby to cały czas było to właśnie takie zdecydowane podejście, bym powiedział, ogólnospołeczne, które będzie polegało na tym, że my właśnie w tego typu postępowanie wierzymy, inwestujemy i o to bardzo, bardzo dbamy, żeby to się właśnie tak działo.
Zachodniopomorskie Noble przyznawane są naukowcom ze Szczecina za pomysły, czy za już wdrożone?
Z zachodniopomorskiego oczywiście, tak, bo zawsze prawie Koszalin też jest wśród tych grup nagradzanych. Nadrzędna wartość to jest wdrożony patent. Wdrożone opracowanie naukowe to nie musi być patent, ale wdrożone, tak, to jest na pewno obowiązkowe. I to jest takie bardzo, bym powiedział, amerykańskie, powiem szczerze, bo tak właśnie ta nauka jest amerykańska ustawiona. Ja to kiedyś tam dostrzegłem i jestem do tego bardzo mocno przekonany, że to jest właściwie ustawienie sprawy. Jeżeli nie mamy tego, na czym nam najbardziej zależy, czyli wdrożonego opracowania naukowego, to wtedy publikacje, ale też według takiego światowego rankingu listy filadelfijskiej, według punktów, według reguł bardzo jasnych, transparentnych, jednakowych dla wszystkich i tylko te dwie rzeczy się liczą. No i to jest takie trochę unikatowe. To tak, ja nie znam drugiego takiego sposobu budowania odpowiednich wzorców w nauce w Polsce, a jestem do tego bardzo przekonany. Ja myślę, zresztą po tych nominacjach widać, myśmy w zasadzie przez tych 25 lat, nie przypominam sobie, żeby była jakaś nieudana nominacja.
Czy to jest
zawsze rzeczywiste, dobra selekcja.
To ja teraz pozwolę sobie zapytać, a kiedy profesor Lubiński dostanie prawdziwego Nobla?
No pewnie nie dostanę prawdziwego Nobla, ale będę robił wszystko, żeby jak największy postęp właśnie na klasy światowej wypracować tutaj w naszych warunkach. I to się nawet nam nieźle udaje, bo mamy bardzo dobre parametry, które nas bardzo wysoko klasyfikują.
No, przypomnę, że zajął pan drugie miejsce wśród Polaków, a 2949 na świecie w rankingu najlepszych naukowców medycyny na 66 tysięcy naukowców.
No
to jest
tak, dziękuję bardzo.
Mega wynik.
To właśnie pewnie jest właśnie wynik postępowania, które chcemy, żeby miało miejsce w tym, co się uprawia w ramach tych nobli.
A wśród wczoraj nagrodzonych jest pana, że tak powiem, kolega z biurka obok, z którym razem pracujecie nad dziedzicznością raka piersi.
No tak, to jest system, który nam się udało stworzyć tutaj. Właśnie ma pan teraz te wyniki, które pan tu czyta. To już jest któryś Nobel z kolei. Profesor Cybulski jest wybitnie utalentowanym uczonym, który ten system cały stworzony świetnie wykorzystuje do tego, żeby mieć rzeczywiste osiągnięcia. To jest po prostu po raz pierwszy wykryty gen, nowy gen wysokiego ryzyka raka piersi. To jest naprawdę klasy światowej osiągnięcie. Ale ja chciałbym podkreślić, mi jest wyjątkowo niezręcznie mówić o sobie i o swoich najbliższych, że tam te grupy wszystkie, które były nagradzane, to były naprawdę poruszające osiągnięcia. Takie bardzo spektakularne, powiedziałbym takie bajkowe wręcz, to na przykład było to, że nanopowłoki opracowane przez koszalińskich uczonych w ramach programu europejskiego kosmicznego poleciały w kosmos badać bodajże Jowisza. Mhm. To były powłoki zastosowane do takich zwijanych masztów. No to są właśnie odkrycia tej klasy, tak jak powiedziałem, światowej. I to tego typu tych tam moglibyśmy wymienić więcej osiągnięć. One są i ja się z tego ogromnie cieszę. I chcę też powiedzieć, że jest ich coraz więcej. Poziom wzrósł przez te 20 lat bardzo znacznie. Mimo tego, że sytuacja oczywiście nie jest tutaj łatwa. Ale ja zawsze zakładałem, że wielkich pieniędzy tak wkrótce to w Polsce nie będzie. Natomiast w tych obszarach, gdzie potrzeba dobrą organizację, dobry pomysł, to my mamy szanse takie same jak cały świat. Tylko trzeba z tych szans skorzystać. Trzeba wiedzieć o tym, że to jest nasze wyzwanie.
Panie profesorze, wróciłbym do tej dziedziczności raka piersi, ponieważ mamy miesiąc świadomości raka piersi. Mieliśmy w ten weekend Marsz Różowej Wstążki w Szczecinie, a profesor ze swoim zespołem udowodnił, że BRCA1 to jest gen odpowiedzialny za dziedziczność raka piersi. I te badania są dalej prowadzone. Warto się badać genetycznie?
My nie byliśmy pierwsi, którzy pokazali, że BRCA1 jest genem kluczowym dla dziedzicznego raka piersi, ale rzeczywiście w tych badaniach, jeżeli chodzi o rejestry, o skalę, o intensywność tych prac, to jesteśmy liderami w skali światowej. I takie bardzo piękne podsumowanie tego wszystkiego, co nam się udało tutaj zrobić, to jest taka praca w jednym z najważniejszych czasopism na świecie, w JAMA, w Journal of American Medical Association, która się ukazała w kwietniu. I tam głównie w oparciu o nasz polski materiał można było pokazać, że jeżeli zadbamy o te kobiety, to aż 5-krotnie zmniejsza się u nich ryzyko zgonu z powodu raka piersi. 5 razy mniej zgonu z powodu raka piersi można uzyskać poprzez właśnie odpowiednie zaopiekowanie się. Co to znaczy zaopiekowanie się? To znaczy u tych kobiet trzeba robić rezonans magnetyczny piersi. I to można w ramach NFZ-u, tylko to trzeba po prostu być świadomym i trzeba w tych programach uczestniczyć. Leczenie jest inne, leczenie jest oparte o platyny. To myśmy właśnie opracowali ten sposób leczenia zupełnie innych. Dodatkowe takie badania oparte o pierwiastki to wspierają. To, żeby te kobiety po prostu żyły jak najdłużej i jak najmniej chorowały. Także te efekty są znakomite, a myślę, że będą wkrótce jeszcze lepsze.
Panie profesorze, rozmawialiśmy też o tym, że w Szczecinie, w Zachodniopomorskiem właśnie bardzo dobrze się panu profesorowi pracuje ze względu na tą specyfikę społeczeństwa, prawda?
No to w Polsce generalnie można by pracować bardzo, bardzo skutecznie, dlatego że Polska jest relatywnie homogenna genetycznie. I ta homogenność powoduje, że u nas testowanie, to myśmy pracowali 25 lat temu, odkryliśmy to właśnie, że nieoczekiwanie, jak się bada geny, te zmiany w genach są powtarzalne. W związku z tym okazało się, że u nas 85% tych przypadków nosicielstwa mutacji BRCA1, od tego zaczynamy, a nie tylko potem się okazało, że również innych genów wysokiego ryzyka raka piersi, to można zbadać 50 razy taniej jak na przykład w Stanach. Gdzie jest heterogenność, gdzie trzeba sekwencjonować geny całe i to kosztowało w tamtych czasach ponad $3000. Dzisiaj kosztuje $1000, powiedzmy, realny koszt badania tych genów, ale to jest i tak dużo, a my za 50 mieliśmy ten sam, mieliśmy wynik. W związku z tym właśnie w tych rejestrach wszystkich, tak, gdzie są zebrane dane o tych pacjentkach, które te mutacje noszą, my tak wysoko właśnie stoimy, bo to właśnie ten efekt wykorzystaliśmy. Także to było to odkrycie homogenności genetycznej, które zostało wykorzystane w takiej rutynowej diagnostyce. No i efekt jest taki, że powstały programy, to aż niewiarygodne, ale Polki są lepiej zadbane jak Amerykanki, jeżeli chodzi o BRC1. Mhm. Nie chcesz wierzyć? Zaraz pan powiem dlaczego. Dlatego, że udało nam się tutaj opracować program w 98 roku już, w 99, w którym w miarę aktywnie wychodziliśmy do pacjentek. Nie czekaliśmy, aż one same przyjdą, tylko staraliśmy się do nich wychodzić. To się nigdy w 100% nie udawało, bo brakowało nam na to wszystko czasu i pieniędzy, ale w dużym stopniu tak. I teraz jest efekt taki, że w tych pracach naukowych, w których się określa odsetek kobiet zadbanych z BRC1, to my mamy o wiele lepsze parametry aniżeli inne kraje. To wyjście jest bardzo ważne. Ludzie nie zawsze potrafią sobie poradzić, nie zawsze potrafią się zadbać i tak jest na całym świecie. A nam się to udało i dzięki temu to właśnie jest, no to ma przełożenie w tych wszystkich właśnie parametrach, osiągnięciach naukowych.
A jak to jest, czy teraz jak jakaś mieszkanka Szczecina czy Pomorza Zachodniego nas słyszy, to może się zgłosić gdzieś na PUM i być zadbana, zaopiekowana? Przez...
Są etapy takie, że... Jeżeli w rodzinie są przypadki raków, to nie ma żadnych raków, to nie ma żadnych wątpliwości, że takiej kobiecie należą się te podstawowe testy. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, one są u nas tanie i dlatego są pokrywane przez NFZ. Pewnie gdybyśmy chcieli wszystkie te kobiety sekwencjonować, czy kobiety, głównie mówimy zawsze o kobietach, ale mężczyzn tak samo, to by tych pieniędzy nie starczyło, ale przez to, że jest to dużo taniej, jak na świecie, no to my sobie możemy na to pozwolić. To jest jeden etap. Potem jest kolejny etap, to jest taki, że u połowy osób, które mają mutacje w genach, nikt wcześniej w rodzinie nie zachorował. Bo na przykład mutacja predysponująca do raka piersi, do raka jajnika, dziedziczy się po linii męskiej. A mężczyzna nie ma estrogenów, więc nie zachoruje na raka piersi. Ma mało estrogenów, więc nie zachoruje na raka piersi. Nie ma jajników, więc nie zachoruje na raka jajnika. I w związku z tym się robi wywiad rodzinny ujemny. My sobie zdajemy z tego sprawę, że żeby opanować na przykład problem BRC1, trzeba by przetestować wszystkie dorosłe osoby w Polsce.
Niemożliwe.
Co jest niewykonalne, jak pan właśnie słusznie zauważył. Nawet jeżeli robimy to tymi naszymi tanimi testami. Więc my tutaj, jeżeli o to chodzi, to zachęcamy wszystkich, żeby to zadbali o siebie. Jak nie ma nowotworu rodziny, to trzeba pomyśleć o tym, żeby sobie sprezentować może taki urodzinowo, imieninowo, taki prezent jak test DNA, to kosztuje około 200 zł raz w życiu.
To jest obojętnie, na które urodziny? Czy na 20, czy na 40?
No, jak jesteśmy młodymi dorosłymi najlepiej, tak? Bo tam te średnie wieki zachorowania nie są takie wysokie, tylko średni wiek zachorowania na raka piersi u kobiety z BRC1 to jest 40-45. I na te inne grupy nowotworów też on nie jest wyższy, tylko raczej niższy.
A jak już wiemy, że kobieta ma ten gen BRCA1, ale jest jeszcze zdrowa, nie zachorowała, to bardzo ważna jest suplementacja w tym momencie. Wy wkraczacie między innymi z selenem, prawda?
Panie dyrektorze, tak, my mamy wyniki takie, aż się boję o nich na razie głośno mówić, które w tej chwili właśnie opracowujemy, patentujemy, piszemy publikacje, ale one wyglądają rewelacyjnie. Aż podejrzanie bym powiedział rewelacyjnie. To są pierwsze w świecie analizy, z których wynika, że bardzo, bardzo, bardzo mocno możemy obniżyć ryzyko zachorowania nawet u kobiet z BRCA1.
Właśnie suplementacją, tak?
No i dietą i suplementacją.
A proszę powiedzieć, w tym miesiącu walki z rakiem piersi, ta świadomość wśród kobiet się zwiększa, te mammobusy, które jeżdżą po wsiach i większych miasteczkach, samo badanie się przez kobiety, to wszystko ma miejsce, czy nadal jesteśmy gdzieś daleko w tyle?
No, oczywiście, że to jest niewykorzystane w pełni, to tak było, jest i pewnie będzie. To się nie uda nigdy dotrzeć do takiego 100% poziomu świadomości. No ale trzeba walczyć o edukację i promocję tych prozdrowotnych zachowań, bo tak naprawdę ludzie chcą żyć, nie chcą umierać i nie chcą chorować, ale to im bardzo trudno sobie zorganizować, bardzo trudno przyswoić tą wiedzę, która czasami jest taka niezrozumiała. Ja się zawsze, jak tak rozmawiamy o tych kwestiach raków, dziedziczności, zawsze się boję, że jak ja z panem rozmawiam, a rozmawiam pewnie już 10 raz albo 20,
tak jest.
To wszystko nam gładko idzie. A spodziewam się, że na zewnątrz co pewnie tylko tam pewnie 20% ludzi rozumie, o czym my rozmawiamy. Ale tak musi być. I trzeba się z tym pogodzić, ale nie ma co się zniechęcać. Zawsze te październikowe miesiące, one sprzyjają temu, żeby ten poziom świadomości poszedł w górę i to jest bardzo cenne.
Najważniejsze, żeby pamiętać o tym, żeby się badać i wiedzieć o tym, tak, że jest opieka.
Absolutnie tak, że to nie jest sytuacja negatywna, tylko to jest sytuacja pozytywna, że w ślad za naszymi badaniami będą zwiększą się możliwości prawdziwej profilaktyki, czyli doprowadzenia do sytuacji, żeby nie było raka, a nawet jak rak już będzie, to żeby go skutecznie leczyć.
Dziękuję pięknie. Moim i Państwa gościem był wybitny naukowiec, profesor Jan Lubiński.
Który rozmawia z wybitnym dziennikarzem.
Dziękuję pięknie.